Hallo?
Kuba, ale kto mówi? Ale cię Kuba. Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. A jeżeli Kuba, to kto? Rapaport. Binik? Tak. To słuchaj, jest interes do zrobienia. A ile można stracić? Ty się mnie nie pytasz, ile można stracić, ty się mnie od razu zapytujesz, ile można zarobić.
Cześć, z tej strony Kuba Tomaszewski, a to jest podcast Chórowe Historie. Wszyscy kochają opowieści. To one inspirują, motywują, uczą i pociągają. Wierzę, że to właśnie wyjątkowe historie mają największą moc oddziaływania i przekonywania. Chórowe historie to spotkania z ludźmi, którzy żyją śpiewem. Niektórzy są profesjonalnymi muzykami, inni pozostali amatorami, ale ani jedni, ani drudzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewu. Właśnie im chcę oddać mikrofon, żeby dzielili się swoją pasją i ubogacali nią życie innych. Chórowe historie są dowodem na to, że warto śpiewać. Partnerami dzisiejszego odcinka są Restauracja Letnisko, grupa imprezowa Double Wings oraz Fix Up Studio. Na próbach tygodniowo spędza kilkanaście godzin, śpiewa na koncertach, udziela się w dodatkowych projektach, w tym w nagrywaniu do późnych godzin nocnych piosenek z filmu, a czasem też pracuje jako churalny taksówkarz. W premierowym odcinku podcastu porozmawiamy z klasycznym przykładem multichórzysty, czyli Jankiem Marchewiczem. Porozmawiamy o tym, jak połączyć te wszystkie role, jak wygląda przykładowy plan tygodnia multichórzysty i po co właściwie śpiewać w tylu chórach. Janku, czy mógłbyś na samym początku powiedzieć, w ilu chórach śpiewasz i jakie to są chóry?
W tym momencie śpiewam w trzech łącznie. Pierwszy to jest chór Schola Cantorum Maximilianum w Józefowie, chór miejsko-parafialny, prowadzony przez Zbigniewa Siekierzyńskiego. Drugi chór jest to chór Liceum Władysława IV. A trzeci chór Wydziału właśnie Uniwersytetu Warszawskiego Matematyki, Informatyki, Mechaniki, czyli w skrócie chór MIMU. No więc teraz jestem w trzech chórach, a łącznie, jeśli tak teraz się zastanowię, więc zaczynałem w chórze parafialnym u siebie w Górze Kalwarii, a jeszcze drugi chór, w jakim miałem okazję śpiewać, to był chór też prowadzony przez Zbigniewa Siekierzyńskiego i był to chór Ojców i Synów. Taki bardzo ciekawy pomysł, właśnie, który się zrodził w mojej szkole. To było bodajże jakieś 12 lat temu. Spotykaliśmy się właśnie tatusiowie ze swoimi synami po szkole. Oni przyjeżdżali z pracy, my zostawaliśmy gdzieś tam. Często na przykład w moim przypadku było tak, że spędzałem wieczór z kolegą, zanim jeździliśmy na próby i no, śpiewaliśmy przeróżne rzeczy, ale wielogłosowo. Mali chłopcy śpiewali tymi głosami żeńskimi, tatusiowie tymi męskimi i potem nawet zdarzyło nam się wspólnie pojechać do Francji na wyjazd, żeby się też kształcić w tym kierunku. To było bardzo fajne doświadczenie.
Mówię, że jesteś z Góry Kalwarii, ale to myślę, że warto słuchaczom nadmienić, że mieszkając w Czersku jednak dojeżdżasz. I gdzie to dokładnie jest?
Mieszkam dokładnie w Czersku. To jest taka nie za duża wieś pod Warszawą, jakieś 40 kilometrów. Codziennie dojeżdżam właśnie do Warszawy, czy na zajęcia, czy na jakieś próby churalne. Głównie dojeżdżam samochodem gdzieś, tak, do obrzeży Warszawy, a potem przesiadam się w komunikację. Ale no, tak jak mówię, no, zajmuje mi to średnio powiedzmy półtorej godziny taki dojazd w jedną stronę gdzieś do Warszawy, żeby móc cokolwiek w ogóle zacząć robić w ciągu dnia.
Po połowie oczywiście w samochodzie, po połowie w pociągu.
Tak, 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 tak.
No, to jest powód między innymi do tego, żeby podziwiać twoje zaangażowanie, no bo jeżdżenie to tak może się wydawać, prawda? No każdy gdzieś tam dojeżdża. Jest to na pewno jakieś duże wyzwanie związane z tym samym transportem, z dojazdem, jeżeli ktoś mieszka poza Warszawą, a w Warszawie śpiewa. Dlaczego w ogóle wybierasz wiele chórów zamiast jednego? Jakie twoim zdaniem zalety są tego, że śpiewa się w wielu chórach?
Dla mnie możliwość robienia czegoś, co naprawdę lubię i co sprawia mi wielką przyjemność, no to im więcej tego robię, tym się czuję lepiej i chcę po prostu więcej tego robić, więc mi to po prostu poprawia moje samopoczucie, tak? Bardzo fajnie jest mieć taką jakby trochę inną perspektywę czasami, prawda? Jak jesteśmy w jednym chórze, to jest jakaś metoda właśnie tutaj nauki czy śpiewania wspólnego. W innym chórze czasami śpiewamy trochę co innego, troszeczkę inaczej pracujemy. Ja właśnie na przykład lubię taką różnorodność. Tutaj pracujemy na przykład szybko, ale trochę, załóżmy, nie wiem, staramy się jakoś to inaczej uczyć śpiewania, a w innych miejscach właśnie jednak stawiamy, żeby wszystko było bardzo porządnie, ale właśnie bardziej powoli i też jakoś tak z takim wyczuciem. Więc no to też zależy od środowiska, ludzi, z którymi się pracuje, bo to też lubię bardzo właśnie w tym, że mam te różne chóry, dlatego że też się składa, że te trzy chóry, w których śpiewam, są właśnie bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o członków i osoby, które w nim śpiewają, bo ten chór parafialny właśnie z Józefowa, no to jest taki typowo rodzinny chór, czyli są tam osoby, które już w nim śpiewają od dwudziestu kilku lat, ale mamy taki przekrój, że są właśnie i dzieci właśnie, które są w wieku nawet i właśnie tam 10 lat, czy właśnie w tym są nastolatkowie i są dorośli. I kolejny chór, to jest chór licealny, chór Władka, czyli właśnie chór Liceum Władysława IV. I tam z kolei właśnie są uczniowie, bardziej tacy, prawda, młodzi, którzy jeszcze nie do końca może wiedzą właśnie, czy czego chcą od życia, czy śpiewanie ich jakoś tak interesuje bardziej, czy oni po prostu tam są, no bo dla ludzi, czy dla śpiewania, czy nie są do końca tego pewni. Czasami też jest ciężko na przykład z motywacją takich osób, no bo prawda, w szkole zawsze jest dużo różnych aktywności, co można by innego robić, więc czasem jest na przykład ciężko właśnie zebrać wszystkich ludzi do kupy, żeby popracować. I to też jest jakieś wyzwanie i coś ciekawego, na czym można pracować. A z kolei w chórze MIM-u, naszym wydziałowym matematycznym z UW, no to tam mamy, prawda, już raczej samych studentów i właśnie tam praca chociażby idzie najszybciej, dlatego że tak, mamy ludzi, którzy są już raczej dorośli i też właśnie oni już trochę wiedzą, czego chcą.
I są też odpowiedzialni.
I są trochę właśnie bardziej odpowiedzialni i że jak ktoś ich o coś prosi, to wiedzą, że to jest właśnie ważne i że powinni się do tego przyłożyć i coś zrobić, nie? Więc, no i więc ja takie po prostu, takie urozmaicenie jakby daje mi też taką właśnie perspektywę inną właśnie, jak można pracować i no nie wiem, mi to bardzo pasuje.
Jak sobie zliczyć, ile jest prób, prawda, w ciągu tygodnia? No, chóry zwykle mają jedną, dwie próby w tygodniu, w zależności też od właśnie systemu pracy. No ale nawet jeżeli byśmy założyli, że są to trzy próby w tygodniu, prawda, każdego chóru po jednej próbie, chociaż domyślam się, że jest tego też więcej, bo są i jakieś dodatkowe często, prawda, różne zajęcia typu emisja głosu, typu jakieś takie inne aktywności, jak na przykład koncert, który jest zapowiedziany wcześniej, konkurs, i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to upychasz?
No to łatwe rzeczywiście nie jest, chociaż akurat mój kierunek studiów, czyli prawo sprzyja temu rzeczywiście, że tego czasu jest trochę więcej i że można sobie rzeczywiście powciskać jakieś dodatkowe aktywności, co nawet jest wskazane w moim przypadku, bo łatwo tak trochę zgnuśnieć, jeśli ma się mało zajęć w tygodniu i
nic. A jakiś profit, jeżeli chodzi o studia z chóru uniwersyteckiego masz?
No w zeszłym roku właśnie jeszcze można było na przykład zdobyć za to punkty, tak, na studia, które są potrzebne, żeby zaliczyć rok. To akurat było bardzo pomocne, przyznaję, żeby móc właśnie na studiach robić coś, co się lubi, a jeszcze ma się właśnie z tego profity, takie jakby wymierne, jeśli chodzi o same studia. Powiem tak, no jakby dobrze jest też wtedy, kiedy na przykład te próby się jakoś zazębiają, czyli na przykład ja starałem się czasami nawet i plan układać moich zajęć właśnie na studiach, tak, że na przykład z myślą o tym, że załóżmy jest próba mojego chóru w Józefowie w poniedziałki o 20, no to na przykład nie będę brał zajęć sobie, szukając właśnie mojego planu, nie będę brał zajęć załóżmy na godzinę tam 13 w poniedziałki, tylko na przykład wezmę na 16, bo dzięki temu jakoś zaoszczędzę ten czas właśnie, że pójdę na 16, skończę o 18 i zdążę tak dojechać na taką próbę i rzeczywiście często mój plan też był układany pod to, żeby móc chodzić na te próby, więc to było łatwiej, ale no muszę przyznać, że rzeczywiście, że to czasu zajmuje dość sporo i tak jak w zeszłym roku rzeczywiście chodziłem regularnie na wszystkie próby, które miałem, czyli właśnie dwie w tygodniu miałem próby chóru w Józefowie, dwie w tygodniu próby chóru Władka i jedna próba w tygodniu chóru MIM-u, no to tak niestety w tym roku już aż tak dobrze nie jest i na wszystkie mi się nie udaje chodzić, chociaż i tak cieszę się właśnie, że dalej oczywiście na te próby, które mogę, chodzę, ale trochę rzeczywiście więcej już mi wypada takich.
To jak wyglądał, można powiedzieć, twój tydzień, jeżeli miałbyś podsumować wszystkie swoje aktywności, prawda, jakieś zainteresowania, wliczając hobby, no plus zajęcia oczywiście i próby chóru, to jak to się przedstawiało każdego dnia? Ile czasu byłeś poza domem?
To rzeczywiście bardzo często jednak to wyglądało tak, że do domu wyjeżdżałem właśnie rano, czyli tak gdzieś właśnie, prawda, około godziny 7 albo nawet i wcześniej, w zależności od tego, na którą godzinę jechałem na zajęcia, a wracałem tak pewnie raczej na godzinę właśnie po 22. No, bo rzeczywiście tak, bo próby, no, jak się kończą właśnie, jak się zaczynają około godziny 20, to potem, prawda, się jeszcze z kimś pogada tam po próbie, czy czasem gdzieś się pójdzie.
Jesteś trochę churalnym świrkiem.
Trochę tak. No, więc no, w ogóle u mnie chór też grał rolę nie tylko jeśli chodzi o mój rozwój czy muzyczny, czy też o to, że właśnie lubię po prostu śpiewać, no ale też właśnie w chórze znalazłem, czy prawda, jakichś moich przyjaciół, znajomych i tak jak właśnie wcześniej... Nie miałem ich tak wielu, tak właśnie ten świat churalny trochę mi otworzył te właśnie takie horyzonty, powiedzmy, społeczne i dzięki temu teraz właśnie mam z kim spędzać czas naprawdę w super sposób i z tego się cieszę.
Czyli tutaj nie chodzi tylko o same próby, ale też jakby całą tą warstwę taką towarzyską, tak? W jaki sposób każdy z tych chórów spędza czas poza próbami, na przykład na jakiejś integracji? Jak to wygląda w tych poszczególnych zespołach?
Każdy chór rzeczywiście ma jakieś swoje tutaj pomysły na to, żeby jakoś integrować, bo moim zdaniem rzeczywiście integracja chórzystów jest bardzo ważnym elementem, żeby chór pracował, tak? Oczywiście chór pracuje dlatego, żeby gdzieś potem wystąpić, żeby coś zaśpiewać, żeby jakoś pokazać swoje umiejętności, ale jednak bez takiego zgrania ludzi, no to moim zdaniem nie można liczyć na taką współpracę, żeby wszyscy rzeczywiście wiedzieli, co mają robić i żeby to wyszło jakoś tak porządnie, żebyśmy, tak jak byśmy chcieli. W chórze naszym SCM-u, Wizefowie, to wygląda różnie. Czasami na przykład spotykamy się na salce naszej churalnej po próbie i oglądamy jakiś film, bo mamy tam rzutnik i głośniki, więc można taką małą salę kinową sobie zrobić. Czasami już w gronie bardziej męskim, załóżmy po próbie męskiej, czasami zdarzy się pójść na jakieś piwko wieczorem, gdzieś pod koniec tygodnia. No więc to różnie. To czasami nawet czasami na przykład zdarzyło nam się z chórem wyjść na jakieś spektakle w teatrze czy jakieś musicale. Jeśli chodzi o chór Władka, no to no w tamtym chórze też mam takich przyjaciół, którzy są też moimi po prostu znajomymi przyjaciółmi właśnie poza samym śpiewaniem, więc tamtymi ludźmi, poza tym, że chór na przykład wybiera się często na jakieś właśnie pizzę, czy nawet zdarzyło się na jakieś łyżwy wyjść, to po prostu z tymi ludźmi się widuje tak po prostu gdzieś często poza właśnie chórem i różne, no przeróżne aktywności właśnie, czy jakieś wyjścia do kina, wspólne, nie wiem, granie w jakieś planszówki, czy jakieś, nie wiem, spacery, no cokolwiek, a nawet jakieś wyjazdy dalsze. A chór mimo z kolei ma na przykład takie tradycje, że właśnie albo mamy na przykład wyjścia na wspólne karaoke, co też jest, przyznaję, że jest mi trochę smutno, bo akurat za każdym razem, kiedy się odbywały te wyjścia, to akurat właśnie ja nie mogłem na nie pójść i to jest też na przykład trochę właśnie związane też z tym właśnie moim problemem z dojazdami do domu, dlatego że no, załóżmy, że pójdę gdzieś na karaoke, załóżmy na godzinę 20:30. Wiem, że jakbym tam poszedł, to nie wyjdę stamtąd przed północą, bo u mnie z asertywnością jest jednak czasem ciężko i nie potrafię czasem odmówić komuś, jak ktoś, a dawaj, zostań jeszcze chwilę, jeszcze godzinka. Mówię, no dobra. No i to się właśnie potem tak kończy, że często właśnie też poświęcałem swój sen na przykład, tak, na jakieś aktywności churalne, bo na przykład następnego dnia mam zajęcia o 8 rano, no to skoro wrócę, skoro skończę, na przykład wyjdę o północy gdzieś w centrum, w domu będę powiedzmy gdzieś o 1:30, jak dobrze pójdzie, koło 2, no to pójdę spać pewnie przed 3, a muszę wstać o 5, żeby zdążyć na zajęcia, no powiedzmy 5:30, żeby zdążyć na zajęcia na 8. No i wtedy to jest takie... No rzeczywiście, że czasem trzeba wybierać, czy się ma czas na jakieś aktywności, no i ale no więc czasami właśnie z takich fajniejszych musiałem rezygnować właśnie na rzecz tego, żeby jednak być przytomnym następnego dnia.
A jeżeli chodzi o właśnie ten plan tygodnia, potrafisz sobie przypomnieć mniej więcej, jak to wyglądało w zeszłym roku?
W zeszłym roku. Właśnie było o tyle, powiedzmy, dla mnie w miarę dobrze, że próby chóru Władka i chóru Józefowa SCM-u się pokrywały, jeśli chodzi o dni, czyli próby we Władku były w poniedziałki i piątki o godzinie 15:30 i próby chóru SCM-u były w tych samych dniach, tylko o godzinie 20. Co było dla mnie w miarę jakby no przystępne, no bo tylko jakby w dwa dni musiałem w miarę wpasować się, jeśli chodzi o te próby.
To wychodzi, że 3 godziny dziennie tak naprawdę samego śpiewania miałeś i w poniedziałek 3 godziny, dobrze liczę.
Trzy godziny w poniedziałek, 3 godziny w piątek, to jest już 6 godzin. No a pomiędzy, właśnie, bo jedna próba się kończyła o godzinie 17, druga zaczynała o 20, to akurat tak starczało czasu, żeby pomiędzy tymi próbami właśnie zdążyć przejechać do Józefowa z Warszawy, a jeszcze po drodze wiadomo gdzieś właśnie wyjść na jakieś jedzenie z chórzystami właśnie Władka, czy żeby potem sobie jeszcze chwilę pogadać. Tak zwany wileniak. Właśnie już nasze tradycyjne kebaby po próbach właśnie na Dworcu Wileńskim. No właśnie pod tym względem ubolewałem, że jednak druga próba w tygodniu jest w piątek, no bo to znaczyło, że tylko raz w tygodniu można chodzić na kebaba, no niestety. Znaczy właśnie, to też może niektórym by się nie spodobało, że chodzi się na kebaby przed próbą choralną, skoro następna jest już tak
niedługo. No ja znam takich specjalistów od emisji głosu, którzy mówią, że 3 godziny przed śpiewaniem nie można jeść.
No i właśnie powiedzmy, że no ten kebab się odbywał trochę później niż jakby te 3 godziny przed śpiewaniem, no ale no. I jeszcze do tego właśnie dochodziła próba chóru Mimu, która była we wtorek o godzinie 17 się zaczynała i to właśnie też był dla mnie taki mały kłopot, czy nie jakiś wielki, ale dlatego, że właśnie moje zajęcia na uczelni się kończyły o 16.30. Ja dosłownie zawsze byłem już spakowany 5 minut przed końcem, tak, wszystko już, laptop schowany, zeszyt, wszystko od plecak zapięty, już tylko czekam, aż powie dziękuję państwu, do widzenia, i musiałem po prostu wybiec czym prędzej na dół, prawda, po schodach i biegiem na stację metra, żeby właśnie idealnie zdążyć, no więc tak to wyglądało w sumie, jeśli chodzi o plan taki choralny w tygodniu.
Jeżeli miałbyś sobie przypomnieć jakieś takie pierwsze twoje doświadczenie z muzyką. Pamiętam, że opowiadałeś mi kiedyś historię o twoim pierwszym solo.
Tak, to chyba było w Archikatedrze
Warszawskiej.
No. Tak, w ogóle to nawet nie do końca pamiętam, skąd ja się tam wziąłem w ogóle. Bo to właśnie było zaproszenie przez pana Zbigniewa Siekierzyńskiego, żeby zaśpiewać z chórem, nie, tym z Józefowa, ze SCM-ów, ale wtedy jeszcze jakby nie znałem w ogóle tych ludzi, ani tego chóru za bardzo. Pana Zbyszka znam ze szkoły, bo jest moim nauczycielem. To, że tego nie wspomniałem wcześniej, że był moim nauczycielem od muzyki, od zerówki, więc akurat pana Zbyszka znałem dobrze. I poprosił mnie właśnie, żebym zaśpiewał solo do pieśni Panis Angelicus. Wtedy oczywiście nie wydawało mi się to nic nienormalnego, zwłaszcza, że znałem tę pieśń dobrze właśnie z chóru parafialnego, jak jeszcze byłem 6-latkiem. Niestety właśnie w tym momencie nie pamiętam dokładnie, jak dawno to było, to moje właśnie wystąpienie w katedrze, ale pamiętam, że właśnie wszyscy byli bardzo zachwyceni tym właśnie tym moim głosem takim dziecięcym, ale że to kiedyś to będzie już wielkim śpiewakiem. Ja tak mówiłem, no zobaczymy, no ja nie wiem, no teraz to ja jestem małe dziecko, to co ja tam powiem. Ale też pamiętam, że i moi rodzice, właśnie ja byłem dumny. Też przepraszam, no niestety nie pamiętam, kto to był, ale że podszedł jakiś zawodowy tenor właśnie do nas i powiedział, że naprawdę jestem zadowolony i że no będą z ciebie ludzie kiedyś. Tak.
Ale to jak tenor, to chyba...
No się tak nie wiem, czemu tak zniżyłem głos.
Tak zniżyłeś głos, a chyba powinieneś jednak podwyższyć, bo śpiewasz basem.
Tak, śpiewam basem, chociaż powiedzmy, że sam nie wiem, gdzie powinienem się zakwalifikować, bo ani jakiegoś świetnego dołu nie mam, ani góry, ale...
No, o twoich falsetach to już legendy krążą, że tam potrafisz się wspinać na naprawdę wyżyny wyżyn.
Miserere mei Deus cecae.
Tak, słyszałem właśnie, że są plany, żeby w końcu to zaśpiewać w męskim składzie, ale może cantores minores, słuchaj.
W męskim składzie,
przygoda cię czeka, tam są tacy, którzy też falsetem się posługują. A jeżeli chodzi o takie twoje wyzwania związane z tym, że śpiewasz w kilku chórach, co właśnie pokazuje dokładnie to, dlaczego to jest takie no, trudne, problematyczne, że jest to po prostu duże wyrzeczenie. Może koncert Gloria Patri?
Przecież chciałem zacząć od tego, że kiedyś byłem osobą totalnie nieskorą do żadnych kompromisów i że jak sobie coś postanowiłem, to już na pewno tak musiało być i że jeśli na przykład właśnie potrzeba było jakiejś zmiany, żeby jakieś roszady, żeby jakoś sobie pomóc z planem właśnie i coś tu poprzestawiać, to byłem ostatnią osobą, która by tak chciała zrobić i to zrobiła. A wydaje mi się właśnie, że taka właśnie tutaj mój udział w pracy trzech chórów właśnie sprawił, że jednak trochę zacząłem się zmieniać, powiedzmy, jakoś na lepsze i że właśnie zacząłem o takich kompromisach jednak myśleć. No ale skoro już wspomniałeś właśnie o koncercie Gloria Patri, to jest bardzo ciekawa historia. bo to jest koncert zorganizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak, tak.
I przez Janka Krutula.
To była rocznica chyba śmierci,
to była rocznica śmierci Jana Pawła II, ale żeby właśnie w tę rocznicę zaśpiewać koncert, tylko że to nie byłby koncert jednego chóru, ani dwóch, ani trzech, tylko koncert wielu chórów, które razem miały jakby stworzyć taki różaniec, taką jedną dziesiątkę właśnie różańca, bo to w sumie jest taki ewenement. Wydaje mi się, że czegoś takiego jeszcze nie,
tak, to
nie, to nie było. No i ciekawe właśnie było to, bo najpierw usłyszałem o tym pomyśle właśnie na chórze Mimu, jak z tego co mi się wydaje, że właśnie przekazała nam nasza dyrygentka Ada Żołnierczuk, że będziemy w takim koncercie śpiewać i musimy wybrać właśnie jedno Ave Maria, jedno Zdrowaś Maria do zaśpiewania. No i myślę sobie, no to nie, no bardzo fajnie, tak z chęcią właśnie w czymś takim wezmę udział. No i potem na próbie, chyba tydzień później, albo jeszcze w tym samym tygodniu właśnie na próbie w Józefowie też słyszę, że słuchajcie, bo jest taki koncert Gloria Patri i my tam weźmiemy udział i będziemy właśnie śpiewać tak, że będziemy w takim właśnie naokoło tej Centrum Opatrzności Bożej, bo tam się właśnie odbył ten koncert, naokoło właśnie tam będziemy stać chórami i będziemy śpiewać każdy swoje Ave Maria. I ja takie... No to...
Trzeba będzie z czegoś zrezygnować.
Co, właśnie, trzeba będzie z czegoś zrezygnować? Czy co my tutaj zrobimy w takim razie? No bo jak mam zaśpiewać właśnie naraz i w jednym chórze i naraz w drugim chórze?
Tak mało tego, jeszcze pamiętam to, rozmawiając z Kubą Siekierzyńskim, był w ogóle plan, żeby jeszcze Władysław zaśpiewał.
No jak wtedy właśnie Władysław IV miał śpiewać, to już w ogóle byłyby trzy chóry do obskoczenia w czasie jednej dziesiątki różańca i teraz jak to zrobić? Też pytaliśmy się naszych dyrygentów, no jak to rozwiązać i co by tu zrobić, żeby to też nie wyglądało tak jak trochę siara, nie? No bo tak wszyscy ludzie patrzą i tak niestety nasze chóry, chór Mimu i chór SCM-u niestety nie ma takich samych strojów, więc
też jakby jeszcze tak tutaj... przebieranka w międzyczasie.
No właśnie, więc tak właśnie było, że chór Mimu zaczynał pierwsze chyba Ave Maria i staliśmy właśnie koło prezbiterium. Bardzo ładnie oczywiście zaśpiewaliśmy i potem tak słyszymy ząbki, panowie, słyszymy ząbki i schodzimy ze sceny. No ale i tak musieliśmy przejść za tamtym chórem, wszystkie kamery zwrócone i tak, więc ja nie wiem, ja tam po prostu tak dreptałem. Mnie tu nie ma.
Tam wokół były chyba, ja nie pamiętam, czy to były konfesjonały albo coś przygotowanego pod konfesjonał, a jeszcze nie wykończonego. Jakieś drzwi w każdym razie były takie małe i takie komórki były.
No i tam ja pamiętam, że schowałeś się tam?
Tak, dokładnie tam się przebierałem, bo to raz, że to nie jest tylko wymiana dodatków, ale Mim śpiewał w czarnych koszulach, no, a SCM w białych i jeszcze ja to w ogóle też miałem przecież wtedy historię, bo ja przy okazji jeszcze byłem w Poznaniu na szkoleniu.
No właśnie.
Także w ogóle Darby lokacji naprawdę musiał tutaj wejść mocno, bo trzeba było najpierw przyjechać z Poznania, a potem do tego Poznania
jeszcze wrócić.
Także,
a jeszcze także prawie się spóźniłeś, więc...
Ale na szczęście, no ale to dzięki tylko temu, że mi muchę przygotował. To pamiętam, że dzwoniłem jeszcze, bo ja się przebierałem w ogóle w Uberze. Pamiętam, że,
tak,
że,
no,
że w samochodzie tak szybko trzeba było się przebrać i biegłem przez... Pamiętam, że Janek mnie przywitał, bo akurat chór Centrum Myśli wchodził do świątyni Opatrzności, a ja tak przez te błonia przed tym biegłem. Sprintem.
Żeby ubrać szybko te muchę. No. No ja pamiętam, że ja takich ja trochę skrupułów nie miałem i ja po prostu chyba jeśli chodzi o przebieranie się, to po prostu się chyba za jakimś filarem przebrałem i właśnie tak ludzie się dziwnie trochę patrzyli, niektórzy tam co przyszli tak bardziej, że nie chcieli słuchać koncertu, tylko tak właśnie, co tam się dzieje w tej świątyni? I tak właśnie stanęli z boku i tak jeszcze patrzą, jakiś gościu zdejmuje koszulę. Znaczy, żeby nie było, miałem podkoszulek, więc zgłoszenia nie było, ale to było takie ciekawe bardzo doświadczenie.
Mówiliśmy troszeczkę o tym, jak to życie churalne wygląda. Życie churalne, rzeczywiście osoby, która jest zaangażowana w wszystkie jakieś projekty artystyczne, które w danym chórze są realizowane. I właśnie ten koncert Gloria Patri, w którym braliśmy udział, jest takim perfekcyjnym przykładem tego, jak można bardzo ciekawie na nowo pokazać muzykę churalną. To nie tylko chodziło o to, że śpiewało tam 10 chórów czy 11, prawda, bo plus Ojcze Nasz jeszcze, ale te 11 chórów było podzielone na trzy wielkie, które okrążały jako publiczność.
Przecież
prawda?
Cały utwór był specjalnie jakby napisany pod to wydarzenie, tak?
I profesor właśnie Łukaszewski specjalnie na to wydarzenie skomponował utwór, który z perspektywy odbioru słuchacza no był zupełnie czymś niestandardowym, niespotykanym. Będąc na konferencji w Gdańsku, miałem okazję słuchać Janka Krutula, czyli autora tego projektu z ramienia Centrum Myśli Jana Pawła II. I on użył takiego określenia multichuralny, koncert multichuralny, czyli zakładający nie tyle, że te chóry rzeczywiście są zgromadzone i każde śpiewa oddzielnie, ale że wszystkie śpiewają razem. Zupełnie nowa propozycja. Dlatego zastanawiam się właśnie nad ukuciem nawet takiego terminu multichórzysta, który nie tyle właśnie śpiewa w jednym chórze, czy śpiewał w wielu chórach w ciągu swojego życia, ale próbuje łączyć kilka tych chórów i w każdym z nich jest zaangażowany na 100%. No i chciałem zapytać, czy warto właśnie być multichórzystą? Czy długo da się utrzymać taki styl życia?
Zdecydowanie warto. No ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że na pewno jak najbardziej. Jest to ciężkie i rzeczywiście pogodzić wszystkie aktywności, zwłaszcza jeśli ma się jakieś inne, prawda, zainteresowanie też poza śpiewaniem i ktoś chciałby też robić co innego. Ja mam tak naprawdę powiedzmy 12 godzin zegarowych tygodniowo zajęć, no to nie ma aż takiego problemu, żeby to upchać, jeśli po prostu jest to moim priorytetem. Więc jeśli ktoś kocha śpiewać i po prostu czuje się dużo lepiej wtedy, kiedy właśnie jest wśród innych ludzi, jakby czuję z nimi lepszy kontakt, kiedy właśnie razem się śpiewa. No też właśnie, ciężko mi czasem jest opisać słowami te uczucia właśnie, kiedy ja śpiewam, ale po prostu właśnie niektórzy mówią, a tutaj tak chodzisz na te próby wszystkie, a ja mówię, no chodzę po prostu, bo lubię, no i kiedy zaczynam śpiewać, to się po prostu czuję jakby sobą bardziej, że tak by to opisuje mnie, kiedy śpiewam. Więc jeśli ktoś czuje podobnie i wie, że muzyka jest dla niego czymś no, ważnym, to naprawdę no, polecam spróbowanie właśnie bycia w różnych chórach. Kiedy się właśnie pracuje w dwóch różnych miejscach, to wtedy właśnie ma się takie spojrzenie z różnych stron. Też mnie się dzięki temu to nudzi, śpiewanie. Oczywiście wiadomo, że nawet jeśli ktoś jest bardzo zaangażowany i bardzo lubi śpiewać, to jednak to też może się trochę nudzić, a dzięki temu mi się zdaje, że to jest jakby zupełnie nowe doświadczenie, które sprawia, że jakby śpiewanie chóralne wchodzi zupełnie na inny poziom.
Ostatnio chór Władysława chyba montował jakiś filmik, chyba na Przegląd Młodych Talentów, który się rokrocznie w szkole odbywa, i z kołem filmowym, prawda? Robiliście wspólny
tak,
projekt.
Tak, właśnie.
I tam chór miał za zadanie nagrać jakieś piosenki. Jak sytuacja wyglądała już tam w studio? Jak ty zostałeś zaangażowany do tego projektu i na czym polegało tak naprawdę to nagrywanie?
Rokrocznie odbywa się Przegląd Młodych Talentów właśnie we Władku IV. I zawsze jest taki filmik promujący to wydarzenie, które jest puszczane na początku tego przeglądu. I w tym roku tak się wydarzyło, że koło naukowe postanowiło, że tłem do tych filmów właśnie będą piosenki z Pięknej i Bestii, z filmu Disneya. Poprosili o współpracę chór Władka. Kiedy właśnie już przyjechaliśmy do studia, żeby chór nagrywał piosenki, które właśnie tam zostały wyznaczone przez organizatorów nagrywania tego filmu, okazało się, że my byliśmy pewni, że soliści do piosenek będą wybrani przez tych organizatorów spośród gdzieś tam uczniów samej szkoły, a że chór ma tylko śpiewać takie części właśnie bardziej dla chóru, po czym organizatorzy mówią, że no nie, to właśnie wy mieliście wybrać spośród chóru solistów. A my mówimy, że no nie, to wy mieliście wybrać. I taki był taki impas. Chłopak, który siedział za szybą właśnie w realizatorce, tak właśnie macha, że ej, bo już czas leci za pieniążki, ja tu już czekam i chcę nagrywać. Nie? A my się dalej kłócimy. Kto to zaśpiewa, bo jeszcze nie... Pierwotnie myśleliśmy, że tylko jednej piosence brakuje solisty i właśnie Kuba Siekierzyński, nasz właśnie dyrygent, powiedział, no to Jasiu, dawaj, ty może, a ja tak, może nie, bo ja taki właśnie trochę jednak wstydliwy jestem trochę
wstydliwy,
i bym nie się...
Tak,
i tak, no i tak trochę się bałem tego, no ale no dawaj, bo przecież właśnie mówi Kuba, że no dawaj, no bo przecież nikt tego nie będzie w stanie się nauczyć szybko. No ale byłem jednak zestresowany i no to dawaj, masz 20 minut, leć na korytarz i się uczę. Tak, kurde, co? No dobra, leć. Potem się jeszcze okazało, że w drugiej pieśni też brakowało solisty. Tam już sprawda była tam tylko jedna zwrotka i trochę przyjemniejsza do śpiewania, bo właśnie ta piosenka, którą ja miałem śpiewać, to dokładnie to była przerobiona tekstowo piosenka Gaston z Pięknej i Bestii. No tam jednak całkiem wysokie były te moje partie do zaśpiewania i właśnie zastanawiałem się, czy dam rady, ale byłem potem bardzo zadowolony z tego. Pierwotnie tego dnia, kiedy były te nagrywki, miałem iść na festiwal filmów górskich, takich wysokogórskich, a festiwal jakby miał tylko odbyć się raz w Warszawie, bo ja jakby jestem bardzo dużym fanem gór i fotografii i filmów, więc właśnie chciałem zobaczyć, jak ktoś tak naprawdę, kto potrafi się tym zająć i to jakoś dobrze zrealizować, jak to zostanie nagrane. No i właśnie wtedy właśnie Kuba mi mówi, ale może byś jednak padł na takie nagrywanie, bo byś się przydał. A ja mówię, że no ale mam taki fajny festiwal tego dnia. No on mówi, no a jakby ci chłód zasponsorował i żebyś nie musiał iść na ten, że ci zwrócimy za bilety. A ja mówię, no nie byłem wtedy jeszcze do końca pewien, czy to była dobra decyzja, ale teraz wiem, że to była jak najbardziej doskonała decyzja. Bo mimo tego, że w tym studio od 18 tam siedzieliśmy, a sam organizator tego, chłopak, który właśnie z tego koła naukowego, z Władka IV, który mówił, że no tak myślał przynajmniej, że no to 2 godziny nam to zajmie i wyjdziemy. No ja tak mu powiedziałem już w samym początku, że raczej żeby się nie nastawiał.
Już miałeś zresztą przygody przecież wcześniej z nagrywaniami, sesjami nagrania.
Tak, więc jeśli się nie nagrywa solo, tylko czegoś, kto jest już idealnie nauczony, to 2 godziny to będzie zdecydowanie za mało. I rzeczywiście skończyło się na tym, że najpierw nagrywaliśmy te partie samego chóru i to nam zajęło 3 godziny, 3,5, a potem jeszcze trzeba było nagrać wszystkie partie solowe i koniec końców siedzieliśmy tam 7 godzin, prawie do godziny 1 w nocy. I już trochę był człowiek zmęczony, ale muszę przyznać, że to było naprawdę jedno z lepszych moich 7 godzin spędzonych na czymś takim, co teoretycznie jest właśnie męczące, ale ja właśnie czułem się naprawdę świetnie. To było w ogóle dla mnie bardzo nowe doświadczenie, bo tak szczerze mówiąc, to nie miałem okazji za bardzo kiedyś nagrywać niczego, nawet tak, no nie tylko, że solo, ale w ogóle, no to moje doświadczenia kończą się właśnie czy na śpiewaniu całym chórem pieśni w wielogłosie właśnie na błotach w Józefowie. Jak byłem dużo młodszym, to śpiewałem z Haliną Frąckowiak kolędy, tam też w kilka osób to też było tak i wtedy byłem, czuję się ważny. Ale no tak poza tym, to tak, żeby właśnie coś zaśpiewać samemu do mikrofonu, no to nie miałem okazji.
No też wiele osób w środowisku w ogóle chwaliło bardzo, słysząc te demo, które gdzieś tam zostały ze studia już przysłane, bardzo, bardzo chwaliło i ciebie i w ogóle nawet niektórzy powiedzieli, rzucaj to prawo i na aktorski śpiewać, kurczę, a nie tutaj paragrafy studiować. No to jest rzeczywiście bardzo motywująca rzecz, kiedy wiele osób to widzi, twój talent i to, jak reagują ludzie, też ma duży wpływ na twoje postrzeganie siebie samego, prawda? Na to, jak widzisz swoje zaangażowanie w śpiew, czy to ma być nadal tylko amatorska przygoda, czy może warto by było z tym też związać życie jakoś ściślej. Natomiast co było takim wydarzeniem, które najbardziej cię muzycznie ukształtowało, które przyniosło najwięcej frajdy, emocji, ale też było takim największym może artystycznym wyzwaniem?
Tutaj myślę, że można by wspomnieć o właśnie wydarzeniach, które były na początku mojej przygody tak naprawdę chóralnej, ale już takie powiedzmy, że tej przygody, która teraz trwa. Bo w ogóle pierwszym wydarzeniem, które sprawiło, że jakby zacząłem śpiewać w chórach, to było w 2017 roku, to była 18 mojego kolegi, a w sumie moich 2 kolegów nawet taka połączona. I kiedy właśnie stałem sobie w czerwcową noc właśnie z szklaneczką winka na powietrzu i kontemplowałem swoje życie, nagle właśnie podchodzi do mnie Kuba Siekierzyński z kilkoma właśnie uczniami z Władka i tak mówią, że ej, słuchaj, Marchewa, może chciałbyś zaśpiewać w naszym chórze, idziemy na taki wyjazd do Wrocławia, tam będziemy śpiewać razem z orkiestrą, będzie symfonia Mahlera, co ty na to? Ja mówię, w sumie nie wiem, to jakby nie śpiewam zwykle w żadnym chórze, no ale ty dobrze śpiewasz, no wiem, ale no to dawaj, będą fajni ludzie ogólnie, będziemy się dobrze bawić, zobaczysz, będzie super. I zgodziłem się.
I to był taki chyba powrót też po jakimś czasie, no nie, do śpiewania.
Bo tak, no właśnie ja tylko jak tak śpiewałem, no to powiedzmy, że śpiewałem sobie, nie wiem, właśnie gdzieś tam pod nosem, pod prysznicem, do kotleta, czasem jakiś psalm, a tak to raczej tak regularnie to mi się nie zdarzało. To było jeszcze przed wakacjami, właśnie ona intensywnie zacząłem chodzić właśnie na próbę chóru Władka 2 razy w tygodniu i potem już po zakończeniu właśnie roku szkolnego, wydaje mi się, że to był jakiś 27-28, no jak sama końcówka czerwca, właśnie pojechaliśmy z uczniami Władka do Wrocławia. To był jakby finał sezonu Akademii Chóralnej Śpiewającej Polski. To jest tak organizowane przez Narodowe Forum Muzyki. I właśnie we Wrocławiu zjechało się z całej Polski kilkanaście chórów, jeśli dobrze pamiętam, szkolnych i nie tylko szkolnych, dziecięcych i młodzieżowych. I razem właśnie w takim wielkim, kilkusetosobowym chórze właśnie mieliśmy śpiewać symfonię Gustawa Mahlera. Zresztą właśnie to jest człowiek, który, no, o którym praktycznie nic nie wiedziałem jeszcze zanim poszedłem do chóru Władka, a teraz jest moim idolem i oczywiście jego symfonii mogę słuchać w każdej chwili w ciągu dnia i w nocy. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Potem najpierw się okazało, że właśnie mamy wspólną próbę w te kilkaset osób. Jak właśnie to się wydobyło z tych tylu gardeł, to było takie wow, ale moc. No i tak przez jakieś dwa dni chyba ćwiczyliśmy właśnie tak na sucho sami i potem przyszedł dzień, kiedy mieliśmy mieć pierwszą próbę z orkiestrą. Wychodzimy już na tę salę, gdzie właśnie czekała już na nas orkiestra, na scenę powiedzmy tej głównej sali w NFM-ie. Przedstawił nam się dyrygent Andrzej Borejko, bardzo zacny człowiek, ładnie umie dyrygować triole, polecam.
Tak, to chyba akurat jedna
taki z... trochę inside'owy joke.
Tak,
nasz,
inside'owy ale... joke. Triole pan Borejko pokazuje, jak, jakby to porównać, jak robot.
Tak, jak robot wystawia tak o 90 stopni i macha tą ręką, to tak, właśnie tak. Nie był jakimś robotem. No, bardzo, bardzo ciekawie.
Ale też sugestywne. Myślę, że można było odczytać...
Nie, bardzo sugestywne i w ogóle jego wszystkie jakiekolwiek uwagi, które były do nas, naprawdę potrafiły świetnie jakby pokazać i właśnie powiedzieć, no jakby jak wyciągnąć z każdego z nas to właśnie, żebyśmy zaśpiewali z uczuciami, z serca i tak jak najlepiej potrafimy.
Ja to tak teraz z perspektywy czasu odczytuję, zwłaszcza, że też brałem udział w kilku innych wydarzeniach, do których przygotowywała nas pani Franku Żelazny.
No właśnie, to chciałem jeszcze wspomnieć,
że ona też ma taką w sobie moc jakby wydobywania właśnie tych 100%. Jeżeli na próbach rzeczywiście skupiasz się na tym, żeby zaśpiewać jak najlepiej, na występie też zwykle jeszcze więcej do tego emocji dochodzi, wtedy już wszystko jest na setkę, nie? I to troszeczkę inaczej wygląda.
No muszę przyznać rzeczywiście, że po każdej próbie z nią to człowiek czuje się taki 100% zmęczony, ale z drugiej strony jest taki zachwycony. Kurde, to ja tyle potrafię i to jednak da się tyle jeszcze zrobić? No da się, tylko trzeba właśnie potrafić z ludzi wyciągnąć jak najwięcej, a ona naprawdę to potrafi, więc zawsze jednak mi tym imponowała, to muszę przyznać. Wracając do tego, jak już właśnie byliśmy z orkiestrą, to kiedy ta zagrała, to właśnie wszyscy byliśmy tacy po prostu w takiej, no nie wiem, ekstazie trochę, czy tacy była tak, co wow, gra
no, orkiestra. No to trzeba sobie naprawdę wyobrazić sytuację.
I że wreszcie
sala
właśnie ta
NFM-u,
sala,
prawda, która jest piękna.
I siedzisz z drugiej strony, siedzisz jakby za orkiestrą, tak. A nie przed nią, co znaczy, że ty jednak też tu występujesz i to jest, też jesteś tego częścią. I potem właśnie razem z orkiestrą śpiewaliśmy naprawdę... No nie wiem, no właśnie nie wiem, właśnie nie da się tego słowami opisać, jakie to były po prostu uczucia.
Pamiętam, że stojąc po raz pierwszy na tak dużej sali, miałem takie wrażenie i nie wiem, czy ty miałeś podobnie. Zwykle jak siedzisz na widowni, myślisz, że to widownia jest większą częścią sali.
Tak, tak, właśnie.
Natomiast stojąc na scenie, masz wrażenie, że ta część widowni jest
taki
znacznie
mały kawałek,
mniejsza.
No
tak,
to prawda.
Całą rozciągłość tak naprawdę widać sceny właśnie z perspektywy dopiero znalezienia się.
No rzeczywiście, właśnie dokładnie takie samo wrażenie odniosłem, że po prostu to jednak nie jest tak, że taki występujący to jest taki tam sobie gdzieś na scenie, tylko to my tu jesteśmy, to my tu występujemy. Tak. No jeszcze bardzo długo, w sumie dalej wspominam, ale bardzo długo naprawdę siedziało to we mnie. No przecież nawet pamiętam Symfonię Mahlera, jeszcze długo śpiewaliśmy potem ze znajomkami. Na przykład właśnie jak zdarzało się wracać z Płatka, jechać samochodem na próbę SCM-u i zwykle właśnie moim samochodem wracaliśmy z Warszawy, cały samochód pełny, jedziemy, no to co leci na głośnikach? Druga Symfonia Mahlera. I my tam właśnie śpiewamy was, długie szlagę i wszyscy krzyczą właśnie.
Tak, to nagranie też w pośrodowisku krąży. Troszeczkę ostatnio robiłeś za taksówkarza, co nie? Churalnego
no,
takiego.
Tak często
bardzo
często
się
bywa,
zdarzało,
no.
Że w związku z tym, że z Czerska trudniej dostać się do Warszawy inaczej niż samochodem, a na pewno jest to dużo dłuższa podróż. Zdarzało się chyba dość często, że...
Tak, że odwoziłem. Zresztą, że no i tak mieszkasz daleko, to jest ci po drodze w sumie, jak odbijesz 5 kilometrów tą, 5 kilometrów tamtą, dawaj no.
Duży plus dla rodziców. Żeby móc tą przygodę kontynuować, żeby móc rozwijać swoje pasje, zwłaszcza jeżeli masz ten ograniczony dostęp do tych miejsc, gdzie ta kultura jest na wysokim poziomie, no to ważne jest wsparcie bliskich też, nie? Może nawet nie tyle wsparcie, co przede wszystkim też nie przeszkadzanie.
No i zrozumienie, nie? Takie, nie? Tak, że okej, że naprawdę to tobie chce się po prostu pojechać z domu 45 minut w jedną stronę, pójść zaśpiewać przez godzinę i potem wrócić kolejne 45 minut, a ja mówię tak.
No właśnie.
No dobra, no spoko. Więc, ale nie, no moi rodzice rzeczywiście od początku rozumieli moje pasje do śpiewania, zawsze, że mówili, że mam wielki talent i powinienem coś z tym zrobić. Przez wiele lat miałem wielki problem właśnie, żeby gdziekolwiek brać w czymś udział. I...
A, bo nie byłeś pełnoletni jeszcze, nie tak, można jak... było dojeżdżać.
No bo gdybym chciał komunikacją jechać ode mnie z domu, najpierw muszę pokonać barierę 4 kilometrów do pierwszego przystanku ZTM-u, ale o dziwo jest przystanek ZTM-u w Górze Kalwarii. Potem, jeśli akurat trafię dobrze na autobus, to jechałem autobusem, potem przesiadałem się w Wilanowie w kolejny autobus, potem w centrum Warszawy w pociąg i przyjeżdżałem do Józefowa. Ile mniej więcej to trwało? No tak od 2,5 do 3 godzin, więc w 3 godziny byłem w stanie dojechać do Józefowa, więc no właśnie zwykle to bywało tak, że często właśnie musiałem sobie odpuszczać, jak byłem trochę właśnie, jak byłem młodszy i nie miałem swojego samochodu. Jak byłem tym taksówkarzem, to też wiadomo, starałem się, żeby to rzeczywiście było po drodze i jak żeby też się też nie nadwyrężać budżetu rodziców.
No chyba też się zdarzały czasem.
Tak, zdarzało się, a jak nie w postaci pieniędzy, to w jakiejś innej formie, ale to prawda, to już możemy zostawić na kiedy indziej.
Przypominam sobie właśnie taką historię.
Jest ich trochę.
Zastanawiam się, czy to się nadaje do publikacji, ale chyba ogólnie się rozeszło jakoś tam w miarę po kościach. Zwłaszcza w tym środowisku naszym tutaj lokalnym. Z tymi zderzakami to jednak coś jest, no nie? Coś takiego. O uszkodzonych zderzakach to już słyszałem naprawdę z kilku różnych źródeł, od kilku różnych osób i za każdym razem była to inna sytuacja. Może tej, którą
najlepiej wspominamy, no nie wiem.
Jak no, to było z tym benzinem?
To też było chyba pod koniec 2018, albo nie, to już był 18 rok, właśnie początek styczeń. Chór Władysława IV zakwalifikował się do finału międzynarodowego konkursu kolęd i pastorałek w Będzinie. Część pojechała chórzystów pociągiem, to chyba były też jakieś 3 albo 4 samochody, które wiozły też chórzystów.
Tak, bo to część chyba była ze szkoły, jak byli uczniami, to musieli jechać chyba...
Tak, właśnie to oni musieli jechać pociągiem i nie było innej opcji. No i tak się właśnie złożyło, że ja zgłosiłem się, że też właśnie mogę wziąć swój samochód i pojechać do Będzina, wziąć 4 osoby. I jak poinformowałem rodziców o tym, to oni powiedzieli, to może weź jakiś bezpieczniejszy samochód, jakiś taki trochę lepszy w trasę. To właśnie tata mówi mi, że weź mój. Ja tak, kurczę, no chyba taka się okazja, że często nie nadarza. No wtedy miałem chyba już trochę ponad pół roku prawo jazdy. No w każdym razie właśnie wziąłem ten samochód taty. Jechaliśmy ze szkoły po prawej stronie Wisły. I właśnie wyjeżdżamy na most Łazienkowski w Warszawie, no ale wiedziałem właśnie, że jest całkiem chłodno, bo to właśnie było w okolicy 0 stopni Celsjusza. Starałem się być ostrożny i zachować prawdopodobnie bezpieczną odległość, zwłaszcza, że to jakby jadę samochodem tatę, więc trzeba być trochę bardziej ostrożnym. No i nagle patrzę, że jakaś nowa BMW przede mną hamuje tak totalnie szybko, po heblach daje, nie? I ja wtedy, to ja też, i tylko nagle czuję, że no nie.
Nie.
Ja hamuję, a samochód jedzie dalej. I ja tak... Przygłosił się już takie... Bo to w ogóle było tak, że ktoś zahamował przed tą BM-ką. Ktoś zahamował w ogóle tak bez powodu. Zahamował do zera i sobie odjechał. No pani w nowej BM-ce miała idealne oponki, idealne wszystko, więc zahamowała, zdążyła, mimo że spóźniła się trochę z tym hamowaniem. No ja już nie zdążyłem. Wjechałem jej w zderzak i byłem właśnie taki strasznie spięty, że kurde, no... Bo ta kobieta chciała w ogóle wzywać policję, że to zadzwonimy na policję. Ja mówię, nie, ja naprawdę mogę, ja wszystko pani dam, dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy, kartę, pani chce zrobić zdjęcia, proszę bardzo, tylko błagam, nie dzwonimy na policję, bo ja po prostu nie chcę, mi się bardzo spieszę.
My tam ostatnio oświadczenie spisaliśmy. Tak,
i w końcu się okazało, że oświadczenie spisaliśmy, chociaż właśnie też jakieś 3 długopisy nie działały, dopiero czwarte się znalazł, który działał. Przyznaję rzeczywiście, że zdarzyło mi się użyć jakichś takich bardziej niecenzuralnych słów wtedy. Tak.
Myślę, że cały samochód mógł tam...
Tam jedna osoba zaprzeczała, żeby użyła jakichś słów, ale no, więc tam było całkiem niecenzuralnie, ale o dziwo w jakieś chyba w 15-20 minut się uwinęliśmy, pojechaliśmy dalej.
Zwłaszcza, że to był most.
Tak, właśnie to był most i to właśnie taki dość ruchliwy, więc... A to jeszcze był piątek przed feriami wtedy. Więc no ja powiem szczerze, że właśnie byłem strasznie spięty i po prostu byłem taki wkurzony na maksa, że starałem się tego nie pokazywać, ale chyba po prostu jednak... I tak.
Nie było widać tego tak bardzo.
Ja po prostu miałem ochotę naprawdę wysiąść z tego samochodu, że jedźcie sobie sami, ja nie wiem, gdzieś idę stąd, wyrzucę, chciałem już wrzucić prawo jazdy do Wisły i tak idę sobie stąd, nie? Bardzo się cieszyłem, kiedy okazaliście mi wsparcie. Puściliście mi piosenkę Don't you worry about the
thing. Tak, coś było.
No naprawdę, podtrzymaliście mnie tam na duchu w samochodzie. W sensie naprawdę, ja potem przeżywałem to bardzo, że no mi było ciężko w czasie tej drogi, a jednak się udało.
I nie tylko to się udało, bo przecież wróciliśmy z Grand Prix. A to też była przecież historia swoją drogą ciekawa, bo mieliśmy w zasadzie zostać tylko na sobotę
i zaśpiewać, wracać do domu.
Wracać i wrócili wszyscy do domu.
Wszyscy wrócili do domu poza dwiema osobami. Tak.
No a tutaj nagle telefon od księdza dyrektora z jury. A czy wy jesteście gotowi zaśpiewać na gali finałowej w niedzielę?
A my wygraliśmy? Nie, a nic powiedzieć.
Ja nic nie wiem.
Ale czy bylibyście gotowi zaśpiewać na gali finałowej?
Tak. Zalecał, żebyśmy zaśpiewali, ale w związku z tym, że dwóch chórzystów zostało tylko do reprezentacji, tak naprawdę ja pamiętam, że z Wojtkiem Siekierzyńskim dostaliśmy całą klasę w szkole, rozłożyliśmy sobie karimatki, ale wszyscy wrócili do domu, do Warszawy.
Nie wiem, to chyba było w piątek, wieczorem były te przesłuchania, w sobotę był ten telefon, czy możecie przyjechać, tak. A już w niedzielę trzeba było chyba o 14, już musieliśmy być na miejscu, o 13 nawet na tym koncercie galowym, więc rzeczywiście to prawda się okazało, że musimy szybko dojechać.
Słyniesz jako osoba, która potrafi naśladować bardzo szybko, łatwo i spontanicznie różnego rodzaju osoby, dźwięki. To było do spółki z Jankiem Kacprzakiem. Pamiętam, że on był takim pionierem w naśladowaniu księży, którzy mają hiszpański akcent.
W Opus Dei w Polsce często księża przyjeżdżają właśnie z zagranicy, gdzieś z krajów hiszpańskojęzycznych. Zwykle kończy się to w ten sposób, że właśnie oni wtedy mówią i właśnie, że chcesz bardzo właśnie dobrze cię widzieć i właśnie czy właśnie ostatnio rozmawiałeś może z kimś o swojej sytuacji duchowej i ja bym z chęcią z tobą porozmawiał. I więc oni właśnie mają taki zaśpiew, taki akcent i właśnie często, no ale właśnie to jest bardzo nieproblematyczne, bo oni w ogóle nic się nie przejmują tym, niech się z tego nie śmieje tak powiedzmy oficjalnie, bo właśnie i tak naprawdę w każdej wolnej chwili to ja tylko jak mogę to zawsze robię sobie takie podśmiechujki z tego, ale no i właśnie czasem więc jakieś żarty opowiadamy, ale właśnie jak mawiał Jose Maria, za nim Jezus i no właśnie przepraszam, no może to tak czasem nie powinno się żartować, ale no tyle jest po prostu trochę śmieszniej, nie?
Okej. Okay. Marko, jak to nie pójdzie, to musi pójść, Marko. Tak, mi się kojarzy też sytuacja na próbie mimu podczas rozśpiewki, kiedy komuś zaczął dzwonić telefon, wibrować, przepraszam.
Tak, właśnie wibrował komuś telefon, no i tak dosyć głośno i właśnie nie pamiętam, kto wtedy prowadził tę rozśpiewkę, ale w każdym razie mówi, no może ktoś wyłączy ten telefon, bo to przeszkadza, nie? A potem jeszcze nie wiem, udawałem jakieś inne dźwięki tam z Messengera czy tam z Facebooka i właśnie no co tak
z Messengera to te dymki takie, które się pojawiają.
No albo ten, albo jeszcze tak jak się lajkuje, to jest taki dźwięk taki.
A ten androidowy gwizd?
A, to już stare czasy, bo teraz to kiedyś było w Samsungach, teraz już wyszedłem z sprawy, ale to właśnie przecież było takie. No więc czasem właśnie lubię się bawić właśnie w podrabianie jakichś osób, głosów.
O matko.
No więc...
Marchewa.
Może w dubbingu powinienem robić, nie wiem.
Jakie jest twoje churalne marzenie największe?
Churalne marzenie największe? Żeby pojechać, nieważne z którym chórem, ale żeby pojechać na jakiś wyjazd, na którym właśnie i będziemy się świetnie bawić, nie będziemy w ogóle spięci, wypracujemy sobie... Jakiś wysoki wynik, a z drugiej strony właśnie będziemy się świetnie czuli, nie będziemy nikt na siebie nie będzie krzyczeć, żeby wszyscy byli zadowoleni też z tego wyniku na koniec.
Ulubiony utwór churalny?
Oj, to się oczywiście zmienia, ale w tym momencie chyba to będzie Thou My Love.
Thou My Love, czyli repertuar mimu jednak ci bardzo odpowiada.
No trzeba przyznać, że tak, no.
Bardzo ci dziękuję, Janku, za to, że zechciałeś odwiedzić nas w Falenicy w letnisku i poopowiadać o swoich churalnych doświadczeniach, marzeniach i opowiedzieć kilka ciekawych, inspirujących historii. I mam nadzieję, że ta przygoda z podcastem też będzie dla ciebie czymś, co będziesz wspominał i że było to dla ciebie fajne, ciekawe doświadczenie. Prowadzenie takiego churalnego stylu życia dostarcza bardzo dużo ciekawych, fajnych doświadczeń w życiu, zarówno tych muzycznych, jak i pozamuzycznych, też towarzyskich. Dziękuję Ci za Twoją pasję, za inspirację, za to, że motywujesz także mnie, myślę, że słuchacze tak samo, do tego, że warto śpiewać, że warto się rozwijać. Dzięki wielkie za Twoją obecność.
No ja również się dziękuję, że jednak mogłem się podzielić swoimi doświadczeniami, chociaż przyznam, że wypowiadanie się nie jest moją mocną stroną za bardzo, więc może za łatwo mi nie było, ale cieszę się właśnie, że mogłem się z kimś podzielić czy się tym, tą moją, powiedzmy, pasją, miłością do śpiewania, bo naprawdę warto inwestować w to w siebie, zwłaszcza, że nawet jeśli zwłaszcza, że właśnie wiele osób mówi, że nie umieją śpiewać czy coś. Moim zdaniem po prostu każdy umie śpiewać, tylko jeszcze o tym nie wie albo nie chce starać się sprawić, żeby było inaczej. No.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu Chórowe Historie i zapraszamy na następny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia. To wszystko na dziś. Następny odcinek już w niedzielę o 20:00. Możesz go wysłuchać na stronie churowehistorie.pl i na popularnych platformach podcastowych. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i YouTubie, a jeśli chcesz, możesz się tam podzielić wrażeniami po wysłuchaniu odcinka. Nie zapomnij powiedzieć o nas znajomym, zwłaszcza tym śpiewającym. I pamiętaj, żeby nie opuszczać prób chóru, a jeśli jeszcze nie śpiewasz, może warto zacząć. Do szybkiego usłyszenia.